pan Jacek Pulikowski. Zapraszam bardzo serdecznie pana Jacka, nie trzeba przedstawiać. Mąż, ojciec, także inspiracja dla nas wszystkich od wielu, wielu lat. Doskonale wie o tym, co to jest małżeństwo, ojcostwo i przewodzenie rodzinie. Pan Jacek Pulikowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, poproszono mnie o trudny dla mnie temat. Mówię, nie jestem teologiem, jestem inżynierem, jestem ojcem i doświadczenie mam spore. Raz własnego życia, 40 prawie 5 lat i życia towarzyszenia problemom małżeńskim. Stamtąd wypływa moje mówienie, myślenie i doświadczenie. I to kapłaństwo mężczyzny w rodzinie, no po prostu tak po inżyniersku się nad tym zastanowiłem. Czy nie jest nadużyciem mówienie o kapłaństwie ojca w rodzinie? Przecież Chrystus ustanowił kapłaństwo, to kościelne, tak, to z tym kapłaństwo księży, z tym jesteśmy oswojeni. On osobiście namaścił apostołów. Każdy dzisiejszy ksiądz katolicki tak naprawdę został namaszczony przez Chrystusa, przez nieprzerwany ciąg nakładania rąk kapłanów na kapłanów, biskupów, następnych kapłanów. Także każdy jest jakoś osobiście pobłogosławiony przez Chrystusa. Działa in persona Christi, w imieniu Chrystusa i w imieniu Chrystusa dokonuje cudów, no bo cudem jest Eucharystia. Nikt inny tego nie może dokonać. Na Jego słowo Bóg przychodzi na ołtarz, tak? Pewnie jakoś to tam rozumiemy, pewnie jakoś to wierzymy, pewnie do końca życia, obyśmy do końca życia coraz bardziej to rozumieli, a przede wszystkim coraz bardziej w to wierzyli. Bez kapłanów nie byłoby sakramentu spowiedzi. Kolejna łaska, prawda? Taka anegdotka rodem z nieba, jak to nawrócony grzesznik, straszny grzesznik, ale nawrócił się i stał się świętym, poszedł do nieba, dopadł Pana Boga w niebie i mówi: Panie Boże, ja chciałem jeszcze z tych swoich grzechów się wytłumaczyć. A Pan Bóg mówi: ale ja już po spowiedzi nic nie pamiętam. To jest cud, że te wszystkie nasze draństwa, łajdactwa, świństwa są jakby zapominane przez Boga. Owszem, konsekwentnie ponosić musimy, bo taka jest też i sprawiedliwość. I wreszcie kapłan. Ksiądz kapłan ma moc błogosławieństwa. No to jest dużo. W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, prawda? Wszystko z nadania Boga. Ale Pan Bóg również w pewnym sensie analogicznie mianował mężczyznę właśnie na takiego kapłana w rodzinie. Założył rodzinę, wymyślił rodzinę, czy zaprojektował rodzinę w zasadzie już w raju, mówiąc: rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Wytyczył zadanie, powinność małżeńską. Słuchajcie, co mówię. Przekazywanie życia jest powinnością małżeńską. To nie jest kaprys. To nie powinien być kaprys, a dzisiaj staje się kaprysem. Na razie nie, bo podróż dookoła świata, na razie nie, bo to, bo tamto. A może teraz jedno dziecko, tylko musi być dziewczynka, najlepiej błękitne oczy i jasne włoski, tak? Tak samo przy adopcjach takie żądania się pojawiają. Nam się myli. Mamy służyć życiu, a nie jesteśmy panami życia. To jest osobny, ogromnie ważny i bolesny dzisiaj temat. Tak czy inaczej, Bóg wzywa mężczyznę w rodzinie do pełnienia władzy, do bycia kapłanem w rodzinie. I to wyjaśnia w liście do Kolosan święty Paweł. To zdanie, które tak mężczyźni bardzo lubią. Żony, bądźcie poddane mężom. I tu by postawili kropkę i w ogóle koniec żona ma słuchać i koniec. Kochani, nie. Następne zdanie, 19 wiersz, mówi: mężowie, miłujcie żony. Czy my dobrze rozumiemy słowo miłujcie się? Miłujcie żony? Jan Paweł II przywoływał taką definicję miłości z Gaudium et Spes, to jest dokument Soboru Watykańskiego II. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Człowiek nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko droga miłości rozumiana jako dar z siebie samego. I tylko wtedy, kiedy mąż miłuje żonę w tym rozumieniu, jest darem dla niej, troszczy się o nią i to jeszcze w imieniu Chrystusa. Tylko wtedy żona ma być mu poddana. Jeżeli mąż żąda od żony łajdactwa, draństwa, grzechu, to żonie nie wolno być poddanym. A ilu mężów żąda różnych łajdactw, choćby w dziedzinie seksualnej? Nie ma takich uprawnień. I na pewno nie jest w tym momencie powoływanie się na to zdanie żony bądźcie poddane jest nierozumne po prostu. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. To potwierdza nauka Kościoła. Humane Vitae mówi, że małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowo wymyślone przez Twórcę. Nie wymyślimy niczego lepszego. Chrześcijan dzisiaj próbuje tworzyć jakieś tam twory zastępcze. Małżeństwo jest pomysłem Boga. Małżeństwo jest pomysłem Boga na powszechną drogę do szczęścia. I to jak ja to czasem mówię, małżeństwo powinno uruchomić lawinę szczęścia. Bo zaczyna się od miłości męża i żony. Jan Paweł II mówi, że celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Słowo komunia w ogóle, można by się nad nim zatrzymać dłużej, nie ma czasu na to. Niesamowita jedność. To daje szczęście człowiekowi. Nie sukcesy, panowie, nie pieniądze, nie kariery, nie takie czy inne osiągnięcia. Przyjemności są przyjemne. Zadowolenie z sukcesów jest zadowoleniem godziwym, jeżeli sukces był na godziwym polu. Ale szczęście daje tylko miłość. Mówił o tym Jan, apostoł, mówiąc na starość kazanie jednozdaniowe. Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość ma to do siebie, że wtedy ludzie już myślą o rzeczach tylko najważniejszych. Drobiazgi są nieistotne, gorzej słyszymy, gorzej widzimy, a to nie szkodzi, bo koncentrujemy się na tym, co najważniejsze. I święty Jan skoncentrował się na tym, co najważniejsze. Miłujcie się. Święty Paweł mówił, miłości bym nie miał, bym jak cymbał. Dzisiaj połowa świata żyje jak cymbały bez miłości. Mężczyźnie jest trudno uwierzyć, bo my mamy talenty nie do relacji, nie do miłości. Mamy talenty do rąbania drewna, do oprawy materii. Ale to jest nasze zadanie w życiu, a nie cel życia. Celem życia jest świętość poprzez miłość. I większość wezwana jest do miłości w małżeństwie. I ta miłość męża i żony, przełożona na relacje osób, komunię osób. My się, panowie, musimy tego uczyć. My tego nie umiemy. I uznajmy w pokorze, że my tego nie umiemy. Od kogo się uczyć? Od najlepszych. Od ekspertów. Pan Bóg uczynił kobietę jako pomoc potrzebną. Po co? Żeby nauczyła chłopa kochać. Żeby nauczyła chłopa nie zajmować się wyłącznie materią, pracą zawodową, zwyciężaniem, pokonywaniem, tylko żeby zajął się człowiekiem. Jak się nauczy miłować na żonie, podporządkowywać się dobru żony, bezinteresowny dar siebie samego, no to potem już będzie umiał miłować dzieci. I to mu zagwarantuje szczęście. To, jak ja mówię, lawinę szczęścia. Szczęście z miłości mążona, szczęście z miłości do każdego dziecka. Tych dzieci powinno być jak najwięcej, ile tylko udźwigniemy, głównie psychicznie, bo to już nie chodzi o materialne czy mieszkaniowe warunki. Ludzie mający większą gromadkę dzieci wiedzą, o czym mówię. Że gdzieś nasza odporność psychiczna się kończy, oby była jak największa. Ale każde dziecko ma być źródłem szczęścia do końca życia. Tylko pod jednym prostym warunkiem. Kiedy rodzina będzie źródłem szczęścia, największego szczęścia tu na ziemi? Wtedy, kiedy rodzina, pomysł Pana Boga, będzie stosował regulamin ustanowiony przez Pana Boga. Przepis, instrukcję użycia, tak? To jest jednozdaniowe, będziesz miłował Boga i człowieka. Rozpisane, my jesteśmy mało kumaci, więc dla nas mężczyzn trzeba było rozpisać dokładniej. Na 10 podpunktów, 3 pierwsze dotyczą relacji z producentem, tak, a 7 następnych relacji międzyludzkich. I gdybyśmy tych przepisów Pana Boga na życie w ogóle i na małżeństwo w szczególności przestrzegali, literalnie, to każde małżeństwo byłoby przeszczęśliwe. Ale ludzie wchodzą w pomysł Boga i próbują wprowadzać tam ludzkie sprzeczne z Bożymi zasady i obrażają się na Boga, że mu małżeństwo się nie udało. Przy okazji, każde małżeństwo można naprawić. Ale to wymaga pokory, o której też już była mowa. To trzeba paść na kolana, zacząć od spowiedzi, prosić o łaski, modlić się i każde małżeństwo można naprawić. To jest zresztą taka dewiza wspólnoty małżeństw trudnych Sychar. Tak? Każde sakramentalne małżeństwo można naprawić, ale nie naszymi siłami. Modlitwą, do której trzeba się pokornie odnieść. Jakie funkcje ma kapłan i ten ksiądz w kościele, i ten kapłan ojciec w rodzinie? Pierwsza funkcja, mówię pierwsza, bo pewnie najtrudniejsza dla nas wszystkich, to jest funkcja ofiarnicza. Chrystus, arcykapłan, najwyższy kapłan, pokazał, co to znaczy ofiarować się za oblubienicę Kościół. Na krzyżu pokazał. Każdy kapłan w kościele powinien poświęcić swoje życie Kościołowi, a jak trzeba, to oddać życie za Kościół. I tak zrobił za Boga, za przykazania. Tak zrobił Maksymilian Maria Kolbe, tak zrobił Jerzy Popiełuszko. A dzisiaj współcześnie rzesze współczesnych wierzących ludzi, kapłanów również, tych kapłanów, księży, oddaje życie. Gdyby się wyrzekli Chrystusa, mogliby życie ocalić. Nie robią tego. To jest pewna powinność kapłana. Ja nie mówię, żeśmy głowę pod nóż pchali, ale mówię o gotowości. I tak samo ojciec powinien być gotowy poświęcić swoje życie, podporządkować swoje życie dobru żony, dobru dzieci. On z tego najwięcej dostanie. On będzie beneficjentem tego poświęcenia, tylko musi to najpierw zrozumieć, a nawet jeżeli nie zrozumie, to niech zacznie to, niech uwierzy, niech zacznie to praktykować. Że nie swoje interesy ma załatwiać w rodzinie, tylko ma się troszczyć o rodzinę. To mówiliśmy o tym na Jasnej Górze też chyba z 2 lata temu. I to są wskazania Jana Pawła II z Adhortatio Familiaris Consortio. Co ma robić mężczyzna, mąż, ojciec, prawda? I jak trzeba, ojciec rodziny, kapłan powinien oddać życie za rodzinę. Niedawno, dosłownie kilka tygodni, może tydzień, może 2 temu, Tatonet rozesłał takie artykuliki, gdzie para małżeńska u wybrzeża Australii pływała sobie na windsurfingach, żonę zaatakował rekin. Chwycił za nogę i ciągnął, by ją utopić i pożreć, mówiąc wprost. Co zrobił mąż? Skoczył do wody, rzucił się z pięściami na rekina i tak długo tłukł go po pysku, aż rekin puścił. Panowie, każdy z nas powinien to zrobić. Każdy z nas, który jest mężem, mi skóra ścierpła na plecach, sobie wyobraziłem siebie walczącego z rekinem. Ale to jest nasze, do tego jesteśmy wezwani. Jeżeli moją żonę coś atakuje, nie ma, że boli. I to samo dzieci. Ale panowie, jest coś jeszcze trudniejszego. Ja mam brać odpowiedzialność. Za błędy dzieci to jeszcze się zgadzamy. No dzieciak stłukł szybę sąsiadowi, idziemy uregulować dług. No moje dziecko w końcu, tak? Za błędy żony, panowie, niech żony nie słuchają. Też my mamy brać odpowiedzialność. Co było w raju? Ewa zerwała, Pan Bóg przychodzi do Adama. Adam zaraz wziąć na klatę. Tak, nie dopilnowałem. Ty mi zleciłeś, ja nie dopilnowałem. Mówi, Panie Boże, to ona. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. My zwalamy na kobietę, my się chowamy za kobietę. Ilu się mężczyzn chowa się za kobietę. Ile żeruje na naiwności kobiet, choćby w tych wszystkich tak zwanych wolnych związkach. I on nie daje żadnych gwarancji, a żąda wszystkiego. Dzisiaj mężczyzna, jak idzie z żoną na spacer, pies wyskoczy, to się chowa za żonę, bo podobno kobiet nie gryzą. Nie do tego zostaliśmy, panowie, wezwani. Jak trzeba, to z pięściami na rekina. I jeszcze ważna rzecz. Ojciec kapłan ma prawo błogosławieństwa i żony, i dzieci. I gdyby codziennie każdy mąż pobłogosławił żonę znakiem krzyża, żona też ma to prawo, znakiem krzyża na czole, spojrzał na nią życzliwie i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ją pobłogosławił, żeby każde dziecko dotknął codziennie serdecznie, dotknął jego czoła, pobłogosławił, znak krzyża nakreślił, wypowiedział to, spojrzał na nie z życzliwością. Wiele żon by się nie pogubiło w życiu, a się gubią w tych fałszywych różnych ideologiach. Wiele dzieci by nam nie poginęło w tym bezbożnym i wynaturzonym świecie. Gdyby tą jedną rzecz, trwającą kilka sekund dziennie, oczywiście jest moc dotyku, jest moc spojrzenia i jest niezmierzona, niemierzalna moc błogosławieństwa ojcowskiego. Mamy narzędzie. Wykorzystujmy. Na tym też polega mądrość. Mężczyzna, kapłan, powinien być przewodnikiem. I przewodnikiem w życiu, ale też przewodnikiem w wierze. Ksiądz, kapłan ksiądz ma trudno, bo jego dzieci są mu zadane tak losowo trochę. Jedne na niego plują, drugie go obrażają, trzecie sobie z niego kpią, a wszystkie są jego dziećmi. Czy to będą parafianie, czy diecezjanie dla biskupa, czy w końcu wszyscy katolicy dla papieża. Niewdzięczne jest to kapłaństwo, to przewodzenie tym, którzy nie chcą nas słuchać, którzy z nas kpią. Kapłan, ojciec ma łatwiej, ponieważ on jest posłany tak naprawdę do tych, których sam wybrał, tak? Bo sam sobie wybrał żonę. Oczywiście Pan Bóg mu ją dał, ale nie bez jego udziału. On poprosił Boga, by pobłogosławił to małżeństwo i on pobłogosławił. Także Bóg dał mi żonę na moje życzenie. I jeżeli pytam czasem, i pewnie każdy z nas czasem pyta, Panie Boże, dlaczego ten Twój dar jest taki trudny? bo jest trudny, to trzeba sobie odpowiedzieć. Bóg jest dobry i mądry. Widocznie takiego potrzebowałem. Do wzrostu potrzeba trudu. Ludzie, żeby wzmocnić mięśnie, chodzą na siłownię. No to masz żonę jako siłownię, masz dzieci jako siłownię, a zwłaszcza te dorastające, masz teściową jako siłownię. Wykorzystuj to do własnego wzrostu. Ćwicz swoją odporność, swoją wytrzymałość, swoją stabilność psychiczną. To na pewno na dobre ci wyjdzie. Jest ciekawą rzeczą, zjawiskiem, że gdy ojciec jest solidny, jest silny w wierze, jest stabilny psychicznie, jest właśnie tym przewodnikiem, nie gubią się dzieci, nie gubi się żona. Pod jednym warunkiem, że ma relację z żoną i ma relację z dziećmi. Nie wystarczy być przyzwoitym. Panowie, to wielu z nas potrafi. Być przyzwoitym to jest bardzo dużo dla naszych dzieci. Ale żeby być również dla nich przewodnikiem, żeby chciały za nami iść, o tym też było wspomnienie. Dzieci muszą mieć z nami relacje. To jest to, co jest dla nas takie trudne. Trzeba inwestować czas w budowę relacji z dziećmi. Następną funkcją kapłana jest obrona i Boga, i Kościoła. Bożego Chrystusowego Kościoła. Przed straszliwymi atakami dzisiejszego świata. My musimy mieć pewną wiedzę, żeby bronić. To nie jest tak, że my z pięściami się rzucimy na tych, którzy brzydko mówią na Kościół. Oczywiście Kościół też ma swoje winy. I trzeba wtedy pokornie spuszczać głowę. Ale my spuszczamy głowę wtedy, kiedy Kościołowi przypisuje się winy, których nie ma. Bo brakuje nam wiedzy elementarnej. Naszym zadaniem przewodnika jest posiadanie wiedzy i o Bogu, i o Kościele, i o historii Kościoła. Daleko nie szukając, lata 60. poważne afery w Stanach Zjednoczonych, nadużycia seksualne księży, biskupów. I wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym słyszeli. A czy wszyscy, choćby tu obecni, wiedzą i słyszeli o tym, że 25 lat wcześniej była akcja komunistów, wyznała to nawrócona komunistka, która tym maczała ręce, właściwie była główną prowodyrką tego procederu. Umieszczono w kościele, głównie w seminariach, w strukturach kościoła, 1100 chłopaków. Komunistów, satanistów i homoseksualistów, często w jednej osobie. I ich wspierano, ich działalność duszpasterską wspierano, tych, kto doszli do święceń. I po 25 latach, gdy doszli do pozycji jakiejś, ujawniły się afery. Kościół płacił odszkodowania, a komuniści chichali z radości. Zacierali ręce. My tego nawet nie wiemy, jak mamy bronić Kościół, jak mamy przed atakami Kościoła na nasze dzieci, bronić nasze dzieci. Musimy mieć wiedzę. Bliżej. Pius XII. Kto nie słyszał o flircie Piusa XII z Hitlerem? Nadając sobie trud, żeby prześledzić tę historię. Pius XII był największym obrońcą Żydów w II wojnie światowej. Ma wszystkie możliwe odznaczenia i podziękowania od najróżniejszych gmin żydowskich. Szacuje się, że miliony Żydów obronił. Również bezpośrednio w jego pałacu, w jego klasztorach, ale również przez działania polityczne na szczeblu międzynarodowym. Hitler osobiście powiedział, jedyny Pius XII nigdy się przede mną nie ugiął. Więc skąd my wiemy, że Pius XII flirtował z Hitlerem? Ano z fałszywej historii. Historię tą stworzył, już młodsi nie pamiętają, Nikita Chruszczow. Nie mogąc znieść kryształowej postaci papieża Piusa XII, zwołał swoich naukowców i z prawdziwych faktów historycznych utworzył historię flirtu papieża z Hitlerem. Potem zlecił niemieckiemu, ciekawy związek Niemcy i Rosjanie, czy Sowieci raczej bym wolał powiedzieć. Zwykle ten układ się powtarzał w historii świata, znamy to na własnej skórze, Polacy to odczuliśmy. I zlecił dramaturgowi niemieckiemu, żeby napisał sztukę na ten temat. Potem finansowano tą sztukę, żeby w całym świecie była wystawiana. I potem w podręcznikach historii na bazie tej sztuki znalazła się prawda o flircie Piusa XII z Hitlerem. Mamy bronić naszego Kościoła i Boga, tam gdzie są nieuczciwie, bezczelnie, fałszywie oskarżani. Zupełnie świeżutka historia z tych lat. Miałem zaszczyt poznać kryształową postać, jeden z filarów Kościoła katolickiego, kardynała Pela. Niezłomny obrońca Chrystusa. Zaraz po synodzie, na którym nie ugiął się ani, ani przed żadnymi prądami liberalnymi, ani żadnymi pomysłami, żeby odchodzić od nauki Chrystusa. Twardo stał na jednoznacznym stanowisku obrony tradycji Kościoła. I co mu zmontowano po synodzie? Proces o rzekomą pedofilię gdzieś tam 40 lat wcześniej jakichś ministrantów w czasie, czy chórzystów w czasie liturgii gdzieś tam molestował, tak? Skandaliczny proces, gdzie zmieniono ławę przysięgłych, bo nie chciała wydać wyroku, gdzie nie dopuszczono świadków obrony, gdzie fałszywych świadków, jeden z nich narkoman, drugi tam też podobnej maści, chciał na łożu śmierci odwołać zeznania, nie przyjęto odwołania zeznań. Prawnicy na całym świecie się wypowiadali na temat farsy tego procesu. I to wcale nie związani z Kościołem. Skazany 70 parę lat w więzieniu o zaostrzonym rygorze ponad rok spędził. I te gazety lewackie, które rozpisywały się na temat tej fatalnej postawy kardynała Pella, że jak można i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ani słowem nie napisały, gdy uniewinniony przez Sąd Najwyższy, oczyszczony ze wszystkich zarzutów. To już nie było po ich myśli. Mamy obowiązek znać prawdę. Ja nie chcę tu reklamy robić. Osoby, które zresztą znam, historyk Grzegorz Kucharczyk napisał książkę 500 lat chrystofobii. Od 500 lat historii Kościoła katolickiego fałszywą piszą ci, którzy od Kościoła odeszli. Totalnie fałszywą. Mamy obowiązek poznać prawdę, by móc bronić Kościoła tam, gdzie w sposób zupełnie niezasłużony i bezczelny jest atakowany. To jest też rola kapłana księdza, ale to jest też rola kapłana ojca w rodzinie. Oczywiście pierwszymi, których musimy bronić przed tymi fałszywymi, jadowitymi wizjami, to jest żona i dzieci. Kiedy kapłan będzie wiarygodny? Kiedy będzie miał osobistą więź z Bogiem? Wówczas ma moc. Ale drugi warunek wiarygodności ojca kapłana jest czystość. I to czystość w tym sensie szerszy. Mówiliśmy o tym w czwartek. Ktoś chce, może zajrzeć. Na YouTubie są te wypowiedzi. Zarówno w rozumieniu szerszym, czyli mam być czysty, czyli żyć tak, jak ten, który mnie stworzył, mnie zaplanował według jego przykazań. Być czysto człowiekiem, czyli stale walczyć o swój wzrost, o swoją świętość. Żyć godziwie, przyzwoicie. Powstawać z każdego upadku i tak dalej, i tak dalej. Ale również tą czystość w sensie seksualnym. Jakbyśmy spojrzeli, wszystkie kryzysy kariery kapłańskiej i wszystkie rozpady małżeństw rozbijają się praktycznie zawsze o nieczystość seksualną. Niepanowanie nad sobą. Taka historia, może w minutę mi się uda ją powiedzieć. Opowiedział ksiądz staruszek naszemu przyjacielowi, już nieżyjącemu ojcu Karolowi Meissnerowi, ze słowami: proszę powtarzać ku przestrodze. Staruszek, robiąc remament roku, podsumowanie roku na Sylwestra, żeby w 1 stycznia opowiedzieć parafianom, co się działo, stwierdził, że jakaś tam religijność parafii w tych mierzalnych wymiarach spadła. Mniej ludzi w kościele, mniej sakramentów. Jakoś tak słabo. Cofnął się rok wcześniej i jeszcze rok, i jeszcze rok. Zobaczył, że to regularnie od kilku lat spada. Skojarzył to z faktem swojego grzechu. Tak, kilka lat temu znalazł sobie kobietę w sąsiedniej wsi i mimo środowiska wiejskiego, gdzie wszyscy wszystko wiedzą, pod pretekstem wyjazdów do biskupa udało mu się to całkowicie ukryć. Nikt o tym nie wiedział. Przeraził się. Pojechał do biskupa, wyznał prawdę i poprosił, żeby go pozostawiono w tej wsi. Wyczyścił sprawę do bólu, całkowicie jednoznacznie. I robił to samo. I katechizował, i spowiadał. I z roku na rok patrzył, jak rośnie pobożność jego parafii. Nikt nie wiedział w wymiarze intelektualnym, ale to się czuje. I panowie, jeżeli mężczyzna jest nieczysty, już nie mówię, że zdradza żonę, choć to się zdarza, czy zdradza poprzez pornografię, samogwałt. Mówię samogwałt, choć mnie ciągle karcą za to, że trzeba mówić masturbacja. Masturbacja nic nie znaczy w języku polskim, a samogwałt oddaje naturę rzeczy. To jest gwałt na sobie samym. To jest sprzeciwienie się pomysłowi Pana Boga na mnie. Jeżeli mężczyzna nie jest wyczyszczony do bólu, to nie będzie wiarygodny dla swojej rodziny. Skrzywdzi swoją żonę i skrzywdzi swoje dzieci. Nie obroni ich przed światem. Tym właśnie nieczystym światem. By zakończyć optymistycznie. Bo trzeba kończyć optymistycznie. Nie ma takiej nieczystości, nie ma takiego zła, nie ma takiego upadku, grzechu, z którego człowiek nie może się podnieść. Potrzeba do tego najpierw rozumu, żeby przestać siebie usprawiedliwiać. Żeby przestać siebie tłumaczyć, żeby nie dorabiać ideologii na usprawiedliwienie grzechu. potem woli, by zawalczyć, tak naprawdę po męsku z wściekłością zawalczyć. Ale to nie wystarczy, bo każdy nauk jest chorobą woli, więc trzeba jeszcze łaski. I tu potrzebna jest pokora, żeby paść na kolana i wytrwale prosić o łaskę. Czasem mówię chłopakowi uwiązanego z pornografią. Jeżeli N godzin oglądałeś pornografię, to teraz N godzin na kolanach przed Najświętszym Sakramentem albo dwa razy N. Klęcz i proś o uzdrowienie wzroku. Powinno pomóc. Jak nie pomoże, to trzy razy N godzin. Do bólu. Męska walka do zwycięstwa. Było wielu świętych, którzy straszliwie upadali. Mamy Magdalenę, jawną grzesznicę, omal nieukamienowaną. Staje się pierwszą świętą, jej pierwszej. Ją Chrystus wybrał. Największa święta tamtych czasów. Jej się pokazał po zmartwychwstaniu jako pierwszej. Święty Augustyn nieźle nawywijał. Wielki święty. I ta nasza osobista świętość jest naszym wyzwaniem. To jest najważniejsze zadanie w życiu ojca kapłana. Benedykt XVI. Na zakończenie kongresu w Meksyku, to prawda przez łącza satelitarne, ale błogosławił, miał homilię i powiedział ostatnie zdanie, przesłanie, które mi bardzo głęboko wpadło do serca. Najważniejsze, co katolik może dać światu, to osobista świętość. I panowie, tego się trzymajmy. Amen.